Pan Bóg ich zbawił, Pan Bóg ich pokochał, ale za bardzo nie ma nie może ich więcej wypełnić, bo się wyleje. Lała się kiedyś tak, żeby się wylało i żeby się zmarnowało. Pan Bóg to pełnia. On jest pełnią i chce w taki sposób z nami postępować. I myślę, że to jest wielka mądrość na nasze życie. Także na tę dzisiejszą naukę, która ma dotknąć tajemnicy naszego spotkania z Jezusem i miłością, którą przyjmujemy w sakramencie pojednania. Zobaczcie, tyle razy w życiu się spowiadaliśmy. I są takie spowiedzi, po których czujemy, że tyle rzeczy zmieniło się w nas. Tyle rzeczy stało się nowym impulsem. Czymś, w czym jakby ta łaska Boża bardzo nas zmieniła, bardzo nas też wypełniła. Chciałbym, żeby ta dzisiejsza nauka była prawie katechizmowa. Wiecie, jak sobie uświadomiłem taki obraz. Obraz człowieka, który to był jakieś opowiadanie o misjonarzu jezuickim, misjonarzu, który wracając czy płynąc na misję, został porwany przez piratów i oni przywiązali go do słupa, do masztu. Przyszła burza na morzu, ten żaglowiec niestety został przez burzę porwany i wszyscy się potopili, tylko ten jeden przywiązany do masztu uratował się. Kiedy to opowiadanie się słucha, to ma się wrażenie, że kiedy człowiek się przywiąże do krzyża, to jest dla niego ratunek. Jeżeli niesie w życiu jakiś krzyż, to jest w stanie ten krzyż go uratować. W najgorszej sytuacji nie przeklinajmy nigdy krzyża. On ma sens. On może mieć głęboki ratunek. Ale jest jeszcze druga strona, która akurat mi przyszła do głowy, kiedy myślałem o tym dzisiejszym kazaniu, że Jezus się przywiązał do pięciu warunków spowiedzi. Wiecie, to jest nieprawdopodobne, bo czasami dzieci nas pytają, czy jest ktoś, komu nie można udzielić rozgrzeszenia, jakiś okropny morderca, czy ktoś. Jeżeli spełnia te pięć warunków, to musimy mu dać rozgrzeszenie, bo to wynika jakby z natury. Pan Bóg się przywiązał do tego. Jezus się przywiązał, dał się przybić jak do krzyża i wszyscy ci, którzy spełniają pięć warunków, dostają, muszą dostać. Bóg ich rozgrzesza, bo tak się związał z nami. Ale jeżeli ktoś nie spełnia, to choćby jego grzechy były drobne, a nie chciał się poprawić, nie chciał zmienić się albo nie chciał żałować, to nawet gdybym skakał w tym konfesjonale, to nie rozgrzeszę go, bo Jezus go też nie może rozgrzeszyć. Przedziwna to jest prawda, ale jednocześnie, która daje i otwiera drzwi miłosierdzia przed ludźmi, którzy są w potwornych grzechach, bo Bóg przed nikim nie zamknął żadnej drogi, a szczególnie drogi miłosierdzia. I daje szansę każdemu. Tu nie ma przekreślonych. Przekreślić możesz się ty, kiedy któregoś dnia powiesz, nie chcę już żałować, nie chcę się zmieniać, albo nie chcę się spowiadać. Bogu związałeś z tyłu ręce, tak jak się przy palu wiąże i on nie może nic z tobą zrobić. Przytuliłby cię, odpuściłby ci grzech, ale niestety nie może. I dlatego zobaczcie, wszystkim ludziom mówcie, ogłaszajcie taki wielki kerygmat miłosierdzia, a mianowicie to, że Bóg nie tylko, że kocha każdego człowieka, ale jest gotów zawsze go uwolnić z grzechu, zawsze go rozgrzeszyć. To nie grzech, jakość tych grzechów, rodzaj, czyli to, że można albo nie można rozgrzeszyć, ale to, czy ty chcesz, czy ty nie chcesz? Czy ty pozwalasz Jezusowi, żeby ci odpuścił, uwolnił i uzdrowił? Czy ty tego nie chcesz? I spójrzmy teraz na to, jak Bóg przywiązał się w tych warunkach, bo one są ciekawe do tego, żeby na nie spojrzeć i trochę na konfesjonał popatrzeć jak na miejsce, w którym dzieją się niesamowite rzeczy i dokonuje się niesłychany rozwój człowieka. My myślimy, że rozwój jest w technice, że jeżeli jesteśmy bardziej technicznie rozwinięci, sprawni, niekoniecznie. Technika jest. Dzisiaj mamy taką nagrywarkę, a za 3 lata już będzie zupełnie co innego. Czy ta jest przestarzała? Ani trochę, ani nie, mniej, ani więcej. Natomiast nasz rozwój duchowy to jest umiejętność patrzenia na to spotkanie z Jezusem, w którym dokonuje się coś nowego, coś nieprawdopodobnego. Kiedy Jezus umierał, wydawało się, że świat się pali. A On co mówi? Oto stwarzam nową ziemię, nowe niebo. I to jest w nas. To się w nas dokonuje. Bóg, który tak jak kiedyś stwarzał świat, tak w duszy ludzkiej, która klęka i mówi: Boże, bądź litości grzesznej duszy mojej, jak ten celnik, który nawet łba nie mógł podnieść. Tak był przybity swoją nędzą. Bóg stwarza na nowo świat. I to jest stworzenie, które jest większe niż to, które obserwujemy i widzimy. Dzieło odkupienia, dzieło stworzenia nowego człowieka, który przychodzi i otrzymuje odpuszczenie, jest większe niż cały świat z wszechświatem i z wszystkimi rzeczami, które na nim są. Zobaczcie, co się dzieje. Taki cud, taka wielkość. Gdyby ludzie to wiedzieli, może by inaczej czasami podchodzili do swojego życia, serca. Do króla Dawida przyszedł prorok Natan. Dawid świetnie się bawił, miał już władzę, pełnię władzy w swoich rękach. W zasadzie można powiedzieć, że jego rządy wychodziły tak na prosto. Amalekici, Filistyni, wszyscy po kolei padali, zwyciężał wszystko. Śpiewali na jego cześć, kiedy wracał z tych wszystkich wojen, już nie chodzi tylko o Goliata, ale można powiedzieć, że był takim mężem narodu. I przychodzi do niego Natan i mówi tak, opowiadamy go. Mówi, wiesz co, w naszym kraju jest taki człowiek, który dużo owiec ma, bogaty, zamożny. I wydał ucztę, ale żal mu było ze swoich, więc poszedł do takiego ubogiego sąsiada i machnął mu i zabrał jedyną rubieczkę, którą tamten miał. Dawid się wkurzył i mówi, zabij go ją od razu. On taki był porywczy, Żyd taki. On mówi, to ty jesteś. I mówi tak, była potrzeba, spodobała ci się, co założyłeś z nią. Nie dość, że cię było mało, to jeszcze męża zabiłeś. Rękami oczywiście zrobiłeś to, rękami swoich żołnierzy. Mówi, zobacz, jak jesteś niegodziwy. Dawid nie widział tego grzechu w swoim życiu. Każdego dnia chwalił Pana Boga, układał psalmy, śpiewał, a w środku miał robaka. Potrzebny był taki ktoś z zewnątrz, kto przyszedł i powiedział mu nie wprost, jesteś bydlak, tylko przyszedł i opowiedział mu historię. I w tej historii ukryty był grzech. Często śmiejemy się z takich czy innych kazań, ale takie czy inne kazania poruszają nas, żebyśmy zobaczyli swoją nędzę, swoją słabość. Ja to powiem, ukryty grzech. Ja się nigdy nie śmieję z kazań. Kiedyś miałem taki moment, siedziałem w konfesjonale w jakimś tam klasztorze naszym Widzicie, taki nasz ojciec męczył skazanym. Ja już tak kopałem w drzwiczki od konfesjonału, żeby tylko skończył. Mówię, jak ty się męczysz. I naraz przychodzi człowiek i mówi, że chce się wyspowiadać. W trakcie tego kazania i mówi, 40 lat nie było spowiedzi. Ja mówię, co pan poruszyło tego? Mówi, kazanie. Boże, bądź miłości grzesznej duszy mojej. Jaki jestem głupi. Ograniczyłem słowo Boże. Pan Bóg dociera do ciebie i pokazuje ci grzechy tak, jak chce. A najbardziej mu zależy na tym, żeby dotknąć tych miejsc, które ty sam ukrywasz. My mamy takie w sobie, takie miejsca jak Dawid, że nie chcemy się do tego przyznać. Jakby nam ktoś powiedział i przyszedł, to się obrazimy. A Jezus przychodzi w swoim słowie i w takim, jakby powiedział, świetle i w takiej pełni, z mocą, nie żeby nas pognębić, ale żebyśmy stanęli w prawdzie. I ten pierwszy warunek naszego rachunku sumienia jest taką prośbą i bardzo was proszę o to, żebyście oprócz tego, co przeczytacie w książeczce, żebyście prosili o moc Ducha Świętego, o moc proroka Natana, który przyjdzie i pokaże grzech, który cię powala. To może być wyznany już grzech. To może być sprawa, która już miała miejsce. Jezus chce, żebyś jeszcze raz to wyznał. Może często jest to sytuacja, w której ten grzech nie do końca za niego żałowałeś. I dlatego potrzeba proroka Natana. Potrzeba tego, który z mocą przyjdzie i pokaże to, co jest ukryte w nas. Dlatego prośba o to światło jest prośbą pokorną. Prośbą, która wynika jakby też z naszej modlitwy, z naszego spotkania z Jezusem, który przygotowuje nasze serce na przyjęcie łaski. Nigdy nic z biegu, ale bardzo pokornie prosząc, Boże, bądź miłości grzesznej duszy mojej. Jezus odsłoni to, pokaże ci i też pokaże sposób wyznania tego grzechu, sposób przyjścia z tym grzechem do Niego. Chciałbym, byśmy też spojrzeli na coś, co jest wyjątkowe, a co się łączy trochę z kratkami. Lubię konfesjonały nasze, gdzie nie widzę spowiadającego się. Bo chciałbym, żeby to Jezus spojrzał na niego. Jest taki komentarz świętego Augustyna do Ewangelii Jana, do 8 rozdziału, kiedy przyprowadzają cudzołożną kobietę. Jak znacie tę scenę, to wiecie o tym, że Jezus był pochylony, pisał palcem, ponoć pisał grzechy tych, którzy przyszli i wyznali za tą kobietę. Wyrzucili wszystko, jaka jest, po ile bierze, i jaka jest podła i że prawo mojżeszowe nakazuje takie kamienować. Święty Augustyn pisze w swoim komentarzu, że kiedy Jezus powiedział te znamienne słowa, żeby sobie poszli, czyli kto jest bez grzechu, niech rzuca nie ukamieniem, a później spojrzał na nią. Ja myślę, że to w ustach świętego Augustyna dlatego dobrze brzmi, bo on miał pół życia takiego, w którym łajdaczył się jak rzadko który. Kobiety, miał dziecko z kobietą, którą już zresztą kochał. I on mniej więcej wiedział, jak mężczyzna patrzy na kobietę. Kiedy pisał ten komentarz, napisał, że ta kobieta spotkała się ze wzrokiem Jezusa. Ona widziała oczy mężczyzn. Widziała, jak porządliwie patrzy. Natomiast, kiedy spojrzał Jezus, to ją w środku poruszyło, ale nie pragnienie mężczyzny, ale poruszyło ją to, że ten, który na nią spojrzał, spojrzał z taką miłością, że on chciał dotknąć jej serca i oczyścić, uzdrowić to serce, odpuścić jej grzech. Zobaczcie, jest parę miejsc w Ewangelii, gdzie Jezus z miłością spogląda na człowieka. Na takiego młodzieńca, który układa sobie życie bez Boga, zgodnie z przykazaniami, ale bez Boga. Na tą kobietę. W sakramencie spowiedzi, kiedy Jezus spogląda na ciebie, nie oczami kapłana, bo kapłan nie powinien patrzeć. On na ciebie spogląda. Spogląda z taką miłością, z jaką żaden człowiek nie jest w stanie spojrzeć na ciebie. Dlatego, że on dotyka całej twojej przeszłości, dotyka tych różnych ran, które grzech uczynił. Zobaczcie, że grzech bardzo nas rani, my tego nie widzimy. Ale ta rana jest tak mocna, że często nie tylko chodzi o wyrzuty sumienia, ale o to, że my się do grzechu przyzwyczajamy. Że on wywołuje w nas też tyle, ja bym powiedział, złych uczuć, emocji, że niby popełnimy, ale jakby od razu za tym idą złe uczucia, złość, zazdrość, niechęć do drugiego człowieka. Niby myśmy to popełnili, ten grzech, a jeszcze złośliwi jesteśmy, że daliśmy się tak wprowadzić w sferę grzechu, jakiejś nieuczciwości. Zobaczcie, ilu ludzi, którzy kłamią, okłamują siebie albo swoich bliźnich, jak bardzo potrafią swoimi emocjami epatować w jakiś sposób, dotykać, złośliwość z tego się rodzi, niechęć do drugiego człowieka. Z tego rodzi się też zazdrość. Ilu ludziom zazdrościmy, bo sami jesteśmy nie w porządku. Jezus tak spogląda na każdego, na dziecko, które przyjdzie do konfesjonału i wyznaje grzech. I są to takie grzechy dzieciństwa, dziecięca. I na tych, którzy wracają z dalekiej drogi, jak syn marnotrawny, po wielu latach Jezus z taką samą miłością patrzy na nas. I warto o tym pamiętać, bo to jest osobowe spotkanie. Ludzie czasami mówią, ja tak w sercu to żałuję za wszystko, Pan Bóg mi odpuści. Nie, nie tak w sercu. Spotkałeś się z Nim w konfesjonale. Spotkałeś się z bardzo konkretną osobą, boską osobą, z Jezusem, który w tych słowach ja odpuszczam Tobie grzechy, to On spogląda na Ciebie. Stoi i odpuszcza Ci grzech. Tak jak wtedy z tą kobietą. Kochani, parę miesięcy temu, dokładnie rzecz biorąc, chyba to w październiku było, byłem na jakimś sympozjum w Rzymie. Przyznam się, bo dlaczego ja bym się nie przyznawać. Miałem się wtedy wyspowiadać z całego życia. Tak ja sobie mówiłem, tyle lat chciałbym uczynić w roku miłosierdzia. Ale z jakichś tam powodów, nie wiem nawet dlaczego, może swoje własne takie odkładanie sprawiło, że nie uczyniłem tego. Ale kiedy chodziłem po tych miejscach, nawiedzałem bazyliki, te wielkie bazyliki, i modliłem się w tych miejscach, przypomniała mi się historia z 97 roku. Pamiętam, że wtedy we Wrocławiu byłem i czytałem list Lucilii Petrusa. To była dziewczyna, która wstąpiła jako bośniaczka chyba, wstąpiła do zakonu w na terenach wtedy Jugosławii i wysłali ją do Rzymu na studia. Dlaczego mi się tak właśnie przypomniało? Ona była wtedy na studiach, a ja chodziłem po Rzymie, odwiedzałem różne te kąty, a więc zbierałem myśli, robiłem sobie rachunek. I przyszło to opowiadanie. No, czyja wytróża, która przyjechała do Rzymu, studiowała slawistykę, a w tym samym czasie wybuchła na Bałkanach wojna. Ta wojna była straszliwie okrutna, ponieważ dotykała także najbliższych ludzi. To byli często jej kuzynowie, bracia. Wojna była taka, ona ze wsi pochodziła, że było też bezwzględnie. Dostawała listy, w których dowiadywała się o kolejnej śmierci, o torturach, które miały miejsce. Przyszła kiedyś wieczorem do kaplicy, przed Jezusem ukrzyżowanym mówiła: no Jezu, zobacz, ja tutaj, siostra zakonna, jestem bezpieczna, modlę się, chodzę na wykłady, a tam moi najbliżsi cierpią. Jezu, daj mi kawałek tego krzyża, daj mi kawałek tego, żebym mogła z nimi cierpieć. Po roku chyba kończy studia i wraca do swojej ojczyzny, wojna jeszcze trwa. Któregoś razu do klasztoru, w którym mieszkały siostry, wpadają serbscy chyba milicjanci. Lucia zostaje zgwałcona. Zresztą siostry także, niektóre zostały zabite. Ona przeżyła, ale niestety gwałt. Po paru tygodniach rozpoznaje, że jest w ciąży. Pisze do Rzymu, do swojej matki generalnej prośbę o zwolnienie ze ślubu i wystąpienie z zakonu. Pisze o tym, że tam będąc w Rzymie prosiła Jezusa o cierpienie i o to, żeby mogła jakoś towarzyszyć cierpiącym. I Jezus jej to dał. Ze łzami pisze, że kocha zakon. Chciała być przez całe życie w zakonie. I niestety Pan Bóg pokrzyżował plany. Zmienił cały scenariusz jej życia. Pisze, że dziękuję za wszystko, co dostała, bo to była najpiękniejsza lekcja, która wprowadziła ją do ogrodu Getsemani, do tego, żeby poznać Jezusa cierpiącego, skrzywdzonego i opuszczonego. Mówi, że chciałaby przyjąć tą lekcję z pokorą. Na końcu, kiedy dziękuję za wszystko, co dostała, pisze: dziecko, które urodzę, chciałabym nauczyć miłości. Chciałabym, żeby umiało przebaczać ludziom, którzy skrzywdzą go, czy skrzywdzą je. Kiedy chodziłem po Rzymie, tu z tyłu głowy mi to brzmiało. To dziecko ludzi, 20 pewnie lat ma, a Lucia, której życie się całkowicie zmieniło, przyjęła tą lekcję uczenia miłości, przebaczenia, pewnie czegoś takiego, co nie zrozumie każdy z nas. Ale myślę, że jest to zawarte w tym rachunku, w tych postanowieniach poprawy i zadośćuczynienia. Lucia nie miała grzechu, ale pragnęła towarzyszyć Jezusowi w wynagrodzeniu za to, co wokół niej i wokół klasztoru się działo. Chciała to uczynić tak, jak potrafiła, i Jezus dał jej taką pokutę. My dostajemy pokutę. przy spowiedzi. My dostajemy jakąś formę zadośćuczynienia, naprawy. Ale myślę, że czasami warto jest poprosić Jezusa, żeby to zadośćuczynienie nie było, akurat nie musi być na miarę tego, o czym przed chwilą powiedziałem o ludzi, ale żeby było na miarę tego, żebyśmy mogli spłacić za miłość, która nam odpuściła grzech. Żebyśmy umieli swoją miłością, swoją pokutą, ale w sensie takim miłosnym, że się uczy wokół przebaczania. To, co dzisiaj usłyszeliśmy, odpuszczajcie, bądźcie miłosierni, nie sądźcie. Może w tym czasie jest zawarta najlepsza pokuta. Dostaniesz zdrowaśkę, dostaniesz taką czy inną formę jakiejś pokuty przy sakramencie, ale kiedy usłyszysz od Jezusa, że masz przyjąć życie, które będzie trudne, życie, które może będzie jakimś znakiem też niesienia z Jezusem krzyża, że trzeba będzie zgodzić się na to, że ten Twój grzech, czy grzech Twoich bliskich i ich słabość, będziesz bez szemrania już, to może to będzie kawałek roczni. Może to będzie to, że to dziecko, które zostało nam w sakramencie dane, jako miłość, że będziemy wychowywać w sobie. My dostajemy w sakramencie to, co na początku powiedziałem, taką pełnię. Bóg nas wypełnia sobą. I myślę, że tą miłość trzeba tak nieść, żeby była piękna i żeby nie dała się sponiewierać grzechami i różnymi słabościami. Kochani, ja nie wszystkim, o nie wszystkich warunkach mówiłem, ale powiedziałem w takich obrazach, bo myślę, że to, co jest najpiękniejsze, jest niepowiedziane. I to jest powiedziane życie. Każdy z nas ma niesamowite życie, niesamowitą historię, ale historię też spotkań z Jezusem, który przebacza, delikatnie dotyka naszych ran, przypomina nam to, co powinniśmy powiedzieć Mu jeszcze raz, z większym żalem, z większą miłością. I On w zamian daje nam najcenniejszą rzecz, samego siebie, bo nic więcej nie może dać. Jak wczoraj powiedziałem, odchodzimy od konfesjonału, święci pośród świętych, czyści, wypełnieni Bogiem, z nadzieją i z radością, że to On w nas żyje. I bardzo życzę takich spowiedzi. Bardzo też proszę, żebyście wzajemnie za siebie się modlili. Mam taki klasztor, do którego przyjeżdżam i spowiadam i zawsze proszę, żeby siostry dzień wcześniej przed spowiedzią modliły się za mnie i modliły się za ten dzień spowiedzi. I zawsze wiem o tym, że Pan Bóg tego dnia przygotowuje niesamowite rzeczy. Niesamowite rzeczy dzieją się, kiedy z modlitwy wyrasta przebaczenie, z przebaczenia pokuta, a z pokuty radość. Radość ludzi, którzy zostali pojednani. Dlatego to jest kres tego, ale tak jak powiedziałem, to będzie miało miejsce kiedyś zaś, za jakiś czas, może w tym wielkim poście, może któregoś wielkiego postu albo innego czasu, kiedy ta łaska bardzo Cię dotknie i przemieni. I bardzo o to w tej mszy świętej też wzajemnie modlimy się za siebie.